Bardzo serdecznie pragnę podziękować na wstępie za to zaproszenie księdzu profesorowi Marianowi Kowalczykowi, księdzu rektorowi Mirosławowi i z wielką radością przybywam do Ołtarzewa już po raz kolejny, przywożąc także pozdrowienia z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który przeżywa stulecie swojego istnienia, jubileusz. 8-9 czerwca będzie Światowy Zjazd Absolwentów. Właśnie na Kulu już zgłosiło się kilka tysięcy osób, które przybędą i będzie to na pewno jakieś wielkie święto. Pragnę wykorzystać ten moment, bo jeszcze pachnie drukiem ta najnowsza pozycja, która jest takim elementarzem ABC do tego, czym są targumy, i na ręce księdza rektora ofiarować dla seminarium w Ołtarzewie ten egzemplarz, który niech służy i będzie jednej. Przechodzimy więc do tematu. Jest dosyć obszerny, ale spróbujemy w pół godziny zrobić taką syntezę, a później in extenso ewentualnie będziemy mogli to również wydać. Zasady interpretacji Pisma Świętego należą do jednych z najważniejszych, gdy chodzi o badania biblijne. Pierwotne wspólnoty chrześcijańskie interpretowały Biblię hebrajską przez pryzmat tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W II wieku po Chrystusie święty Ireneusz w swoich pismach bronił jedności Biblii i odróżniał katolicką interpretację Biblii od gnostyckiej, która często błędnie wykorzystywała te same teksty dla uzasadnienia heretyckich poglądów. Wielu ojców Kościoła w odpowiedzi na kontrowersje chrystologiczne używało w interpretacji Biblii terminologii zaczerpniętej z filozofii greckiej. Nowe metody interpretacji zaproponowane przez reformację, okres oświecenia, pozytywizm i modernizm stały się wyzwaniem dla Kościoła katolickiego do jasnego określenia podstawowych zasad interpretacji Biblii, odrzucenia także wszelkich błędnych idei, bo z tym się wiązały również nowe idee, które często były błędne. W 1893 roku papież Leon XIII wydał encyklikę Providentissimus Deus, w której promował katolickie studia biblijne i bronił Biblii przed atakami racjonalistów. 50 lat później, w 1943 roku, papież Pius XII wydał encyklikę Divino Afflante Spiritu, w której zachęcał egzegetów katolickich do wykorzystywania naukowych metod w interpretacji Pisma Świętego. To wcześniej już Joseph-Marie Lagrange w École Biblique stosował, ale często nie spotykał się ze zrozumieniem wielu w Kościele. Dopiero po wielu latach został rehabilitowany. Ta linia została potwierdzona i wzmocniona przez Sobór Watykański II Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei Verbum w 1965 roku. W okresie posoborowym daje się zauważyć w badaniach egzegetycznych bardzo szerokie otwarcie na różne metody, zarówno diachroniczne, jak i synchroniczne, przy interpretacji Pisma Świętego. Mamy bardzo dobry dokument z 1993 roku, bardzo zachęcam do otwierania go często, jest to taka karta mania dla nas, dla egzegetów, to dokument zatytułowany Interpretacja Biblii w Kościele. On jest rzeczywiście podstawą też i źródłem, które wykorzystuję tutaj, wyodrębniając te zasady katolickiej interpretacji. Także korzystam z bardzo dobrej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum Domini z 2010 roku, a także dokumenty Papieskiej Komisji Biblijnej, dokument Naród Żydowski, Jego Święte Pisma w Biblii Chrześcijańskiej z 2001 roku, dalej Biblia Amoralność z 2009 roku i Natchnienie i Prawda Pisma Świętego z 2014 roku. Aktualnie Papieska Komisja Biblijna pracuje nad dokumentem o antropologii biblijnej i myślę, że będziemy za rok ten dokument mieli także w rękach, niezwykle cenny, niezwykle istotny dla naszych badań biblijnych. Na podstawie tych dokumentów można sformułować 20 zasad katolickiej interpretacji Pisma Świętego, które tak ugrupowałem w 6 takich bloków tematycznych. Teraz zobaczymy, czy to będzie się przestawiać. A w końcu. Dobrze. Więc mamy 6 takich fundamentalnych, 6 takich obszarów tematycznych. Pierwsza zasada fundamentalna, potem Pismo Święte jako słowo człowieka, Pismo Święte jako słowo Boga, znaczenie pism natchnionych, metody interpretacji i podejścia do tekstu i zastosowanie interpretacji w praktyce. Najpierw zasada fundamentalna, taka pierwsza zasada warunkująca wszelkie inne zasady i poprawne rozumienie Pisma Świętego, zasada teologiczna, która określa, czym jest Pismo Święte. Tutaj tak dużym drukiem ją wyodrębniłem. Biblia jest Słowem Bożym wyrażonym ludzkim językiem. Zarówno ojcowie Kościoła, jak i dokumenty kościelne podkreślają analogię między tą zasadą a tajemnicą wcielenia odwiecznego Słowa. Tak jak Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, tak Pismo Święte jest jednocześnie Słowem Boga i Słowem ludzkich autorów. To odwieczne Słowo przyjęło limity ludzkiej natury, aby objawić nam Boga. W analogiczny sposób Bóg wybrał z ludzkością sposób komunikacji, który uwzględnia limity ludzkiego pisma i ludzkiego języka. I tak dochodzimy do poznania odwiecznego Słowa przez Jego ludzką egzystencję i tak w podobny sposób dochodzimy do poznania Bożego orędzia przez Słowo spisane przez ludzkich autorów. Z tej zasady wypływa istotna konkluzja, że aby zrozumieć Słowo Boże w Piśmie Świętym, najpierw powinniśmy poznać Biblię w jej ludzkich uwarunkowaniach, zadając pytania o jej autorów, adresatów, czas i miejsce powstania, o tak zwane Sitz im Leben, takie środowisko, uwarunkowania historyczne, cel. Ta zasada zachęca, aby łączyć naukowe podejście do Biblii z podejściem teologicznym, które opiera się na wierze. Następny obszar to drugi obszar, Pismo Święte jako słowo człowieka. Można tutaj wyróżnić 4 takie zasadnicze, takie najważniejsze zasady. Pierwsza zasada naukowej interpretacji Pisma Świętego. Teksty biblijne są dziełem ludzkich autorów, którzy używają swych własnych zdolności do oddania wyrażeń i środków, które do ich dyspozycji daje im czas ich życia i kontekst społeczny. W konsekwencji egzegeza katolicka wykorzystuje naukowe metody i podejścia pozwalające na lepsze ujęcie znaczenia tekstów w ich kontekście lingwistycznym, literackim, społeczno-kulturalnym, religijnym i historycznym. Ta zasada jasno formułuje tezę, że katolicka egzegeza powinna wykorzystywać różne metody i podejścia naukowe. Nie ma tak jak dawniej, że ja jestem od metody historyczno-krytycznej, a ja jestem od metody narratywnej i tutaj się spieramy. Dzisiaj wykorzystujemy komplementarnie te różne podejścia, aby wyodrębnić sens Pisma Świętego. W żadnym wypadku nie powinna się jednak katolicka interpretacja z żadną zasadą utożsamiać. W badaniach naukowych możliwy i bardzo wskazany jest kontakt z badaczami innych religii oraz wyznań. Druga zasada to historyczne podejście do tekstu. Egzegeza katolicka bardzo mocno akcentuje tą historyczność z powodu historycznego charakteru objawienia biblijnego. Chociaż Biblia nie jest książką historyczną w dzisiejszym znaczeniu. Zawiera gatunki literackie takie jak poezja, symbolika. To jednak Pismo Święte świadczy o historycznej rzeczywistości, o zbawczych działaniach Boga w przeszłości, które mają swe implikacje w teraźniejszości, i studia historyczne sytuują teksty biblijne w ich starożytnym kontekście, pomagają nam wyjaśnić znaczenie orędzia autorów biblijnych dla ich oryginalnych odbiorców i dla nas. I dzisiaj tacy rasowi egzegeci zaczynają swoje badania czy komentarze właśnie od takiego głębokiego wejścia w historię, uwarunkowania historyczne danego tekstu. Waga tej zasady historycznego podejścia jest dla nas niezwykle ważna, bo pokazuje, że chrześcijaństwo, nasza religia katolicka, różni się od buddyzmu czy hinduizmu, które są ahistoryczne. Stąd chrześcijanin nie traktuje Biblii jako filozofii czy mitu, ale dostrzega działanie Boga w różnych etapach historii, która znajduje swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Następna zasada to zasada zastosowania analizy filologicznej i literackiej. W związku z tym, że Pismo Święte jest Słowem Bożym wyrażonym na piśmie, dlatego czymś koniecznym są analizy filologiczne i literackie, aby zrozumieć wszystkie środki, które zastosowali autorzy biblijni, by zakomunikować swoje przesłanie. Ta analiza filologiczna, literacka umożliwia autentyczną lekturę, zrozumienie słownictwa, syntaksy, wyróżnienia jednostek tekstu, zidentyfikowania rodzajów literackich, wyodrębnienie źródeł, rozpoznanie wewnętrznej koherencji tekstu. Często pomaga wyjaśnić, co ludzki autor zamierzał przekazać. Dzisiaj, gdy piszemy prace magisterskie, doktorskie, habilitacyjne, profesorskie, to ta analiza literacka jest czymś nieodzownym w naszych badaniach. Kolejna zasada to zasada wykorzystania hermeneutyki filozoficznej. Ta zasada po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele w 1993 roku i ona brzmi: w związku z tym, że interpretacja Biblii pociąga za sobą akt ludzkiego zrozumienia, podobnie jak w przypadku aktu zrozumienia jakiegokolwiek innego pisma starożytnego, dlatego jest wskazane, aby hermeneutyka filozoficzna została wykorzystana w katolickiej interpretacji. Akt zrozumienia tekstu zakłada dialektykę między przedrozumieniem interpretatora i perspektywą danego tekstu. Ta hermeneutyka dotyczy interpretacji tekstu biblijnego. Każdy przystępujący do analizy tekstu pisanego posiada pewne rozumienie słów, idei, rzeczywistości, do których dane terminy się odnoszą. Jest to tak zwane przedrozumienie tekstu. Według Bultmana przedrozumienie opiera się na życiowej relacji do rzeczywistości, o której mówi tekst. Natomiast Gadamer odnosi przedrozumienie do tradycji i kultury, do której należy dana osoba. Na przykład osoba, która wychowała się w tradycji żydowskiej, będzie czytać Nowy Testament z całkiem innym przedrozumieniem niż osoba, która wychowała się w tradycji katolickiej. Każde zrozumienie tekstu spisanego pociąga za sobą zetknięcie przedrozumienia danej osoby oraz przesłania tekstu. Jeśli osoba w swoim przedrozumieniu jest zamknięta na orędzie tekstu, wówczas nie może do końca właściwie tego tekstu zrozumieć. Kolejny obszar badawczy, trzeci, to Pismo Święte jako Słowo Boga. Możemy tu wyodrębnić sześć zasad. Pierwsza zasada zastosowania hermeneutyki wiary. Wiedza biblijna nie może zatrzymać się na rozumieniu tylko słów, idei i wydarzeń. Ona musi szukać dotarcia do rzeczywistości, o której język mówi, do rzeczywistości transcendentnej, do komunikacji z Bogiem. Sam rozum nie jest zdolny uchwycić w pełni wydarzeń, orędzia wypowiedzianego w Biblii. Aby prawdziwie zrozumieć Biblię, trzeba przyjąć znaczenie dane wydarzeniom, przede wszystkim w osobie Chrystusa. ponieważ Biblia jest Słowem Boga, powinna być czytana w świetle wiary, aby być poprawnie rozumianą. Dlatego też egzegeza jest dyscypliną teologiczną. Bóg jest rzeczywistością, do której odnoszą się teksty biblijne. Dla osób wierzących Pismo Święte nie jest to tylko zapis minionych wydarzeń, ale żywy przekaz myśli Boga działającego tu i teraz. W ujęciu hermeneutycznym chrześcijan posiada właśnie Biblia, to przedrozumienie wiary w Chrystusa, która pozwala na pełne odczytanie treści zawartej na kartach biblijnych. Kolejna zasada z tym związana to zasada podkreślania roli wspólnoty wiary. Wspólnota wiary, lud Boży, stanowi prawdziwie adekwatny kontekst do interpretacji Pisma Świętego. Pismo Święte przyjęło kształt w tradycji wiary Izraela i pierwotnego Kościoła i ma swój wkład w rozwój tych tradycji. Pismo Święte należy do całego Kościoła i wszyscy członkowie Kościoła mają swoją rolę w interpretacji Biblii. Szczególną rolę pełnią tu duchowieństwo, katecheci, egzegeci. Wspólnota wiary posiada uprzywilejowaną rolę w interpretacji Pisma Świętego. Tekst ksiąg biblijnych powstawał bowiem w przestrzeni wspólnoty wiary Izraela i Kościoła i w związku z tym pełna interpretacja Pisma Świętego może dokonywać się w sercu Kościoła. Ten zmysł wiary, sensus fidei, wiernych, pozwala wierzącym w mocy Ducha Świętego na głębokie słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego. Zupełnie inaczej wygląda lektura indywidualna, a inaczej, gdy czytamy ją Lectio Divina we wspólnocie. I to jest wielka rzecz, wielki owoc dzisiejszej egzegezy i apostolatu biblijnego. Kolejna, trzecia zasada tego obszaru to zasada interpretacji w świetle biblijnej tradycji i jedności Pisma Świętego. Egzegeza katolicka stara się interpretować Pismo Święte w ciągłości do dynamicznego wzoru interpretacji, który znajduje się w samej Biblii. W Biblii pisma późniejsze często są zależne od tekstów wcześniejszych. Mamy zjawisko tak zwanej reinterpretacji tekstu, która pojawia się już w samej Biblii, w samym rdzeniu i my powinniśmy to również zauważać, analizować. Egzegeza katolicka pragnie być wierna rozumieniu wiary wyrażonej w Biblii i pragnie podtrzymywać dialog ze współczesnym pokoleniem. Rozpoznaje przy tym istotną jedność pisma, które przedstawia różne perspektywy, jednak daje świadectwo przynależności do jednej wielkiej tradycji. W obrębie całej Biblii możemy dostrzec teksty używane, interpretowane w świetle nowych warunków, na przykład proroctwo Jeremiasza o spustoszeniu kraju na okres 70 lat zostaje wiele lat później na nowo odczytane i zinterpretowane w Księdze Daniela, rozdział 9, wersety 24-27. I w samej Biblii odnajdujemy klucz do interpretacji Słowa Bożego, tak by całą mocą dotykało problemów właśnie współczesnego człowieka. I czwarta zasada to zasada interpretacji Starego Testamentu w świetle tajemnicy paschalnej. Nowy Testament interpretuje Stary Testament w świetle tajemnicy paschalnej. Życie Jezusa oraz Jego śmierć i zmartwychwstanie jest wypełnieniem pism Starego Testamentu. I to jest też ta wielka waga dla Starego Testamentu. To też w dokumentach papieskiej komisji Naród Żydowskiego, Święte Pisma w Biblii Chrześcijańskiej jest bardzo mocno podkreślone. Dzisiaj nieraz wierni przychodzą, mówią, a księdza tego Starego Testamentu nie mogę czytać, po prostu tyle tych różnych opisów, tyle różnej przemocy. Jednak nie zrozumiemy nic z Nowego Testamentu bez Starego, który interpretuje. Mamy około 300 cytatów w Nowym Testamencie, które pochodzą ze Starego i rzeczywiście te pisma nowotestamentalne są zanurzone w tradycji żydowskiej, w tradycji starotestamentalnej. Piąta zasada to zasada interpretacji w świetle żywej tradycji Kościoła. Egzegeza katolicka celowo sytuuje się w strumieniu żywej tradycji Kościoła, pragnie być wierną objawieniu, którego świadkiem jest Biblia. W tej żywej tradycji ojcowie Kościoła zajmują kluczowe miejsce, gdyż z całego Pisma czerpią podstawowe motywy, które kształtują doktrynalną tradycję Kościoła. Przekazują przy tym bogatą naukę teologiczną do pouczenia i duchowego wsparcia wierzących. Ta zasada wskazuje na ważny związek biblistyki z patrologią. Ojcowie Kościoła oddychają, żyją Biblią. Komentarze i teksty ojców Kościoła stanowią wielką pomoc w głębokim odczytaniu orędzia Pisma Świętego. I szósta zasada tego obszaru badawczego to zasada uwzględnienia celu interpretacji. Głównym celem katolickiej egzegezy jest wyjaśnienie religijnego przesłania Biblii, to znaczy jej znaczenia jako słowa, które Bóg przekazuje nieustannie dla Kościoła i dla całego świata. Ta zasada podkreśla, że celem katolickiej interpretacji jest wyjaśnianie religijnego znaczenia Biblii. Chodzi tu o wyjaśnianie wszystkiego, co odnosi się do Boga i Jego relacji do człowieka. W ten sposób egzegeza staje się niewątpliwie duszą teologii. Czwarty obszar badawczy to znaczenie pism natchnionych. Znaczenie pism natchnionych, bo tu można wyodrębnić trzy zasady. Pierwsza, zasada uwzględniania sensu literalnego. Sens literalny Pisma Świętego to ten, który został wyrażony bezpośrednio przez ludzkich autorów natchnionych jako owoc natchnienia. Sens ten został zamierzony przez Boga głównego autora. Do tego sensu dochodzi się przez staranną analizę tekstu w jego kontekście literackim i kontekście historycznym. Ona jest bardzo istotna, ta zasada, dla interpretacji Pisma Świętego. Głównym zadaniem egzegezy jest bowiem wyodrębnienie najpierw tego sensu literalnego. Bez poważnej lektury, bez uchwycenia tego sensu literalnego grozi czytelnikom, to co mówił mój przedmówca, właśnie interpretacja subiektywna, selektywna i zbłądzenie również. Więc jest to niezwykle istotna, ważna zasada. Druga zasada uwzględnienia sensu duchowego. Sens duchowy Pisma Świętego jest to znaczenie wyrażone przez teksty biblijne czytane pod wpływem Ducha Świętego w kontekście tajemnicy paschalnej i nowego życia, które z niego wypływa. Sens duchowy zawsze bazuje na sensie literalnym. I ten sens duchowy nie jest prostym znaczeniem słów Biblii, ale może zostać uchwycony, gdy tekst Pisma Świętego jest czytany w optyce chrześcijańskiej przez pryzmat tajemnicy paschalnej. I trzecia zasada to zasada uwzględnienia sensu pełnego. Sens pełno, sensus plenior, stanowi głębsze znaczenie tekstu zamierzonego przez Boga, lecz sposób niejasny wyrażonego przez ludzkiego autora. Jego fundamentem jest fakt, że Duch Święty, główny autor Biblii, może prowadzić wybierającego sformułowania autora ludzkiego w ten sposób, że wyrazi on prawdę, która całej głębi nie potrafi on jeszcze sam uchwycić. Dopiero tak zwany sensus intentio lectoris wychwytuje ten sens w mocy właśnie lektury w świetle i w mocy Ducha Świętego. Ten sens występuje w tekstach, które posiadają znaczenie głębsze niż początkowo zamierzał sam autor natchniony w swoich słowach. Na przykład może być tekst Mateusza z 1:22-23. Stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pana powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, znaczy Bóg z nami. W tekście tym jest mowa o dziewiczym poczęciu Jezusa jako wypełnieniu proroctwa Izajasz 7:14. Mateusz cytuje tekst Septuaginty, który używa greckiego terminu partenos, dziewica, I w tekście masoreckim występuje hebrajski termin alma, młoda dziewczyna. Kontekst 7.14 odnosi się do narodzin dziecka w konkretnych historycznych warunkach, jednak Mateusz wskazuje, że Bóg miał głębszy cel w słowach wypowiedzianych przez proroka Izajasza. Zamysł Boga był głębszy niż świadomość samego proroka. W końcu piąty obszar metody interpretacji podejścia do tekstu. Tutaj mamy dwie zasady. Pierwsza zasada to zasada używania metody historyczno-krytycznej, bardzo ważna w dzisiejszych naszych badaniach naukowych, a druga zasada komplementarności metod. Żadna metoda naukowa w studium Biblii nie jest w stanie ukazać całego bogactwa tekstów biblijnych. Dlatego możemy mieć różne podejścia do tekstu i właśnie metoda historyczno-krytyczna, studia lingwistyczne i analiza retoryczna, analiza narracyjna, analiza semiotyczna. To wszystko jest stosowane przez dzisiejszą egzegezę i dzisiejsze współczesne komentarze bardzo często bazują na tym różnym podejściu i diachronicznym, i synchronicznym do tekstu, aby ten tekst jak najlepiej wyjaśnić. I ostatni, szósty obszar to zastosowanie w praktyce. Mamy tutaj cztery zasady. Zasada określająca zadania egzegety i relacje egzegezy do innych nauk teologicznych. Tutaj chodzi głównie o to, żeby stosować tę zasadę w relacji, takiej interdyscyplinarności, stosować tekst i interpretację tego tekstu. Dalej zasada aktualizacji. Ona jest możliwa, ponieważ pełnia sensu tekstu biblijnego nadaje jej wartość dla wszystkich epok i wszystkich kultur. I dlatego ta zasada aktualizacji Słowa Bożego jest niezwykle ważna, istotna. To słowo ma wymiar ponadczasowy. Trzecia zasada inkulturacji, czyli to, co misjonarze trafiają z tym Słowem Bożym do różnych sytuacji kulturowych. Palotyni w różnych obszarach i siostry palotynki rzeczywiście starają się dotrzeć do tych najdalszych obszarów kulturowych. I czwarta zasada wykorzystania Biblii w życiu Kościoła, to o czym jest też nasza konferencja, ten apostolat biblijny, aby tę Biblię dalej przekazywać, żeby to nie była tylko wiedza mandarynów, jak mówił ksiądz profesor Kudasiewicz, zarezerwowana tylko do sal uniwersyteckich, ale żeby była to wiedza, która potem jest przekazywana i to Słowo Boże, żeby było dzielone z innymi, którzy są właśnie w naszym zasięgu. Podsumowując, można stwierdzić, że te 20 zasad katolickiej interpretacji stanowi fundament pracy egzegetycznej i apostolatu biblijnego. Są one niezbędne do tego, aby lektura Bożego Słowa była poważna i owocna. I głęboki wymiar teologiczny może wskazywać, że praca nad tekstem biblijnym nie może ograniczać się tylko do laboratorium, ale powinna także przebiegać w oratorium. Zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego pozwalają zarówno osobom duchownym, jak i świeckim głębiej rozpoznawać swoją tożsamość i wchodzić w dialog z przedstawicielami różnych kultur, religii i wyznań. Zasady te nie tylko powinny być przedmiotem akademickich rozważań, ale trafiać do umysłów wszystkich ludzi czytających Pismo Święte. Tylko wtedy lektura będzie autentycznym spotkaniem z żywym Słowem Bożym, wiodącym do nawrócenia i do zbawienia. Dziękuję bardzo.